Aleluja! Pozdrawiam was wszystkich. Muszę wam powiedzieć, że Ewangelia, którą przed chwilą wysłuchaliście, spotkanie Jezusa z Szymonem, Piotrem i rozmowa o miłości jest dla mnie osobiście bardzo ważnym słowem. Ale chcę powiedzieć, że to jest także słowo bardzo ważne dla was. Każdy z nas jest takim Szymonem, Piotrem. Jesteśmy słabi i grzeszni. Szymon też był słaby i grzesznym człowiekiem. Przecież zaparł się Jezusa 3 razy w takim momencie bardzo ważnym, gdy Jezus szedł na śmierć. Powiedział: nie znam tego człowieka. I oto w niedługim czasie Jezus go pyta o miłość. Czy ty mnie kochasz? Czy ty mnie kochasz, Piotrze? Czy kochasz mnie bardziej? To pytanie kieruje Jezus także do nas. Czy ty mnie kochasz? Niezależnie od tego, jak długo przychodzisz na spotkania wspólnoty, czy byłeś na kursie Filip, czy na kursie Alfa, czy siadasz tutaj blisko, aby widzieć ołtarz i ikonę Jezusa z tym napisem w księdze: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a ja was pokrzepię? Czy siedzisz gdzieś daleko, może za filarem w tej chwili? Może czujesz się tutaj niegodnym człowiekiem albo intruzem? Może jesteś pierwszy raz? Do każdego z nas Jezus mówi: czy ty mnie kochasz? Jaka jest twoja miłość? Albo kogo ty kochasz? Może kogoś bardziej kochasz niż Jezusa? Może masz jakieś ulubione zwierzątko, które tak kochasz, że po prostu ciągle spędzasz ten czas, głaszczesz, pieścisz, czyścisz, karmisz? Są ludzie, którzy mają ulubione zwierzątka i po prostu strasznie je kochają. A może masz ulubioną osobę, która jest twoją miłością i kochasz ją bardzo, myślisz o niej często i lubisz się spotykać i pragniesz, aby ona była z tobą na zawsze. A może nikogo nie kochasz. Czujesz, że jesteś tak poraniony, pokancerowany, że nie jesteś zdolny do miłości, chociaż chciałbyś kogoś kochać, ale nie wiesz jak. Bo po prostu doświadczyłeś odrzucenia, może jakiegoś rozczarowania i jest ci źle, jesteś samotnikiem, skoncentrowanym na sobie i leżysz własne rany. A Jezus mówi do ciebie: czy ty mnie kochasz? Może mówisz: nie jestem zdolny do miłości, nie jestem w stanie ciebie kochać, Panie Jezu, ja siebie nie kocham, ludzi nie kocham, nikogo nie kocham. A ty mnie pytasz o miłość. Tymczasem Jezus właśnie pyta każdego z nas, niezależnie od tego, jacy jesteśmy, każdy z nas jest inny, każdy z nas ma swoje doświadczenie i swój grzech. I nieraz zawodziliśmy ludzi i Boga, i nieraz buntowaliśmy się i odchodziliśmy, i nieraz może nawet wstydzimy się bardzo własnych grzechów, bo po prostu upadamy. I może się okazać nawet, że są wśród nas, i może nawet ty jesteś człowiekiem zniewolonym przez jakiś grzech. Chciałbyś się uwolnić od tego grzechu, ale nie potrafisz, nie wiesz jak. I jesteś bardzo tym upokorzony i może łazisz do tej spowiedzi co kilka dni i ciągle to samo powtarzasz, bo chcesz być blisko, ale ten grzech ciebie zniewala i bardzo dołuje. Jezus pyta ciebie właśnie dzisiaj: czy ty mnie kochasz? Czy ty naprawdę mnie kochasz? To jest bardzo ważne pytanie skierowane do nas tutaj wszystkich. I do każdego z nas osobiście. Piotr pamiętał, jak to było na krużganku arcykapłana, gdy powiedział: nie znam tego człowieka. Wiemy, że wylewał wielkie łzy, gdy wspominał to wydarzenie. Było mu bardzo przykro, wstyd po prostu i żal, że coś takiego się stało. A jednak mówi Jezusowi: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Ty wiesz, że Cię kocham. Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. I dzisiaj może Jezus oczekuje od Ciebie, niezależnie od tego, jaki jesteś dzisiaj, jak się czujesz, może jesteś niekochany, może jesteś grzeszny, może przypominają Ci się w tej chwili wszystkie Twoje uzależnienia, grzechy, Twoja nędza. Jezus czeka, żebyś dzisiaj powiedział: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty mnie znasz do głębi, przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję i kiedy leżę i kiedy upadam, Ty, Panie, wiesz, Ty jesteś blisko, ale ja chcę Ciebie kochać, ja chcę Ciebie kochać, bo tylko w tej miłości do Ciebie może się zrealizować moje życie, tak, moje życie, bo widzisz, Bóg stworzył Ciebie do miłości i dlatego w Tobie jest wielka tęsknota za miłością. Człowiek nie może żyć bez miłości, powie Jan Paweł II w swojej pierwszej encyklice. Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, pozbawioną sensu, zagubioną, jeżeli nie spotka się z miłością, jeżeli nie doświadczy miłości, jeżeli nie otworzy się na miłość. Inaczej mówiąc, człowiek musi najpierw sam doświadczyć miłości, odkryć, przyjąć to, że Bóg go kocha, że Bóg Ciebie kocha. Jeżeli dzisiaj Jezus Ciebie pyta o miłość, to może w tym pytaniu jest inne pytanie. Czy Ty wierzysz, że ja Ciebie kocham? Jezus Ciebie pyta, czy Ty wierzysz, że ja Ciebie kocham? Dzisiaj jesteś smutny, może jesteś rozczarowany sobą, może jesteś uzależniony od jakiegoś grzechu, może jest w Tobie jakieś zwątpienie, i dzisiaj przyszedłeś tutaj i jesteś. I Jezus Ciebie pyta, czy Ty wierzysz, że ja Ciebie kocham? Nawet może nie tyle, czy Ty mnie kochasz, czyli wierzysz, czy ja Ciebie kocham. Bo jeżeli nie wierzysz, to nie jesteś w stanie pokochać mnie. Nie jesteś w stanie mnie pokochać. Tylko wtedy, gdy uwierzysz, gdy przyjmiesz moją miłość, a uwierzyć to znaczy przyjąć, to znaczy otworzyć się. Jakby odsłonić się, wyjść za barykady, przestać się mnie bać. Przestań się bać Jezusa, przestań się bać Boga. Zaufaj Mu, otwórz się na Jego miłość. Przyjmij tę miłość, uwierz w tę miłość. A wtedy będziesz zdolny kochać Jezusa Chrystusa. Bo będziesz kochał nie swoją miłością, nie jakimś swoją emocją, uczuciem, tak jak nieraz kochamy jakieś zwierzątka, czy nawet jakiegoś człowieka. Ale będziesz kochał miłością, której źródłem jest Bóg. Duch Święty, który mieszka w naszych sercach i chce mieszkać, jest duchem miłości. On będzie w Tobie kochał. Kochał Boga i kochał ludzi. Czy Ty mnie kochasz? Czy Ty wierzysz, że ja Ciebie kocham? Czy Ty chcesz być w relacji miłości ze mną, pyta Jezus Ciebie. Czy Ty chcesz ciągle na nowo odkrywać, jak ja bardzo Ciebie kocham? Zbliża się Wielki Post, jest to droga nawrócenia, będziemy szli w kierunku Golgoty, czyli święto Triduum Paschalne, czyli śmierć Chrystusa i zmartwychwstanie. To jest wielkie święto. Mamy jakby na nowo odkryć tę miłość, która się zrealizowała najpełniej w Jezusie na Golgocie, na krzyżu. Cały Wielki Post będzie drogą nawrócenia, a nawrócenie to jest wejście w miłość, to jest otworzenie się na miłość. Czy Ty mnie kochasz? Jeżeli mnie kochasz, to paś baranki moje. Co to znaczy? To znaczy, że bądź odpowiedzialny za ludzi, których Ci dają. Bądź, troszcz się o tych ludzi. Kochaj tych ludzi. Ja Tobie powierzam wspólnotę. Tak jak Piotr otrzymał tę wspólnotę 12, a może trochę już więcej ich było, tych, którzy wierzyli w Jezusa, pierwsza wspólnota chrześcijańska. A potem uwierzyło 5000 ludzi, gdy Piotr mówił o Jezusie. A potem następne 5000, i potem 15, i potem jeszcze więcej. I Piotr usłyszał: paś owce moje, troszcz się, kochaj tych ludzi. Wtedy będziesz mógł tylko troszczyć się, być prawdziwym pasterzem Kościoła, gdy uwierzysz w moją miłość, gdy przyjmiesz moją miłość, gdy będziesz mnie kochał. Bo jeżeli ostygnie twoja miłość, to nie będziesz pasterzem, tylko najemnikiem. I będziesz tylko pewne funkcje spełniał w Kościele i będziesz zmęczony i będziesz unikał wspólnoty, ludzi, których powinieneś kochać i powinieneś się o nich troszczyć. I twoja odpowiedzialność będzie spadała coraz niżej, do zera spadnie. Przestaniesz być odpowiedzialny. Uwolnisz się od odpowiedzialności. Powiesz: nie chcę być animatorem, nie chcę być odpowiedzialnym, nie chcę być księdzem. Rezygnuję, bo wystygło we mnie wszystko. Wypaliłem się. Widzisz, ciągle musisz na nowo wchodzić w miłość Jezusa. Widzisz, ciągle musisz na nowo słyszeć to wołanie Jezusa: czy ty mnie kochasz? Ciągle musisz na nowo otwierać się na miłość Jezusa, która w krzyżu się objawia. Ciągle na nowo. Ponieważ my jesteśmy doświadczani na świecie, bombardowani przez różne demony, które obezwładniają nas, jakby chcą nas pozbawić miłości. Chcą nam powiedzieć, że Bóg nas nie kocha, że jesteśmy samotni, że jesteśmy nędzni, beznadziejni, że się do niczego nie nadajemy i że nasze życie jest koszmarem. To są demony, które krążą wokół nas, a my po to się tu spotykamy we wspólnocie, aby nabrać ducha, aby umocnić się, aby uwierzyć w miłość, aby spotkać Jezusa i powiedzieć: tak, Panie, ja Ciebie kocham, chcę Ciebie kochać. I usłyszeć: paś baranki moje, paś owce moje, bądź odpowiedzialne za Kościół. Te słowa są skierowane nie tylko do animatorów, nie tylko do mnie, ale są skierowane do nas wszystkich, do tych nawet, którzy przyszli pierwszy raz. Troszcz się o Kościół, bądź odpowiedzialny za Kościół. Nieraz ludziom się wydaje, takim katolikom przeciętnym, że za Kościół mają być odpowiedzialni, no biskup, papież, no księża, proboszcz i tak dalej. Tak, powinni być odpowiedzialni, są odpowiedzialni. Ale widzisz, jest jeszcze inna odpowiedzialność, też ludzi świeckich w Kościele. Odpowiedzialność za Kościół. Za siebie wzajemnie jesteśmy odpowiedzialni. Ludzie świeccy na przykład modlą się za pasterzy, za biskupa, za proboszcza, za księży, za papieża, aby Duch Święty na nich zstępował, żeby dobrze prowadzili Kościół, służyli Kościołowi. Ale ludzie świeccy także są ewangelizatorami i to jest też odpowiedzialność za Kościół. Podejmują różne posługi w parafiach, we wspólnotach. Popatrzcie, ilu mamy świeckich animatorów w naszej wspólnocie. I to do nich Jezus mówi: paś owce moje. Ale także nie tylko do animatorów, bo my mamy być wszyscy odpowiedzialni za wspólnotę. W ogóle odpowiedzialność jest cechą ludzi dorosłych. Rodzice muszą być odpowiedzialni za rodzinę, za dzieci, za wychowanie, żeby dzieci właściwie się kształtowały i dorastały. I to jest oznaka dojrzałości. Gdy człowiek ucieka od odpowiedzialności, to jest infantylny. Może mieć 40 lat, a jest infantylny. Nie potrafi podjąć dojrzałej, poważnej decyzji. Tak może na przykład być decyzja w związku z małżeństwem. Ciągle będzie odkładał, ciągle będzie niezdolny do tego, ciągle będzie uciekał przed tym. A nawet już go przycisną, no to zakwiczy i ucieknie. Odpowiedzialność za swoje życie, odpowiedzialność za rodzinę, za drugiego człowieka. Gdy wchodzisz w małżeństwo, bierzesz odpowiedzialność za swojego współmałżonka, ale także za dzieci, które narodzą się w waszym małżeństwie. I w tej odpowiedzialności po Twojej stronie stoi Bóg, który daje Ci łaskę Ducha Świętego. W tej odpowiedzialności Duch Święty jakby jest pieczęcią Twojej odpowiedzialności, Twojej miłości. Duch Święty, rozumiesz? Sam z siebie jesteś słaby, ale On kształtuje Twoje emocje, Twoje decyzje, Twój umysł i Twoją wolę. Ma wpływ, że Ty właściwie podejmujesz decyzję, że Ty wiesz, jak pokierować losem swojej rodziny, że Ty wiesz, jak ochronić najbliższych przed niespodziankami, które im zagrażają, które mogą ich zbombardować, zniszczyć. I to jest rola mężczyzny, ojca w rodzinie, ale także jest rola matki, która też spełnia konkretne zadanie, konkretną rolę we wspólnocie rodzinnej, która obejmuje miłością i troską swoje dzieci, ale także kocha męża, nie może zaniedbać męża. On potrzebuje mieć żonę, która go wspiera w jego wysiłkach. Wspierajmy się wzajemnie, będąc w małżeństwie. Ale też mamy to czynić w naszej wspólnocie. Przecież tyle jest ludzi, którzy przychodzą, są złamani, mają różne problemy. Musimy to widzieć, musimy mieć współodczuwanie, empatię, aby dostrzegać i troszczyć się o siebie wzajemnie, podnosić się na duchu, umacniać, modlić się za siebie wzajemnie. W małej grupce macie modlić się, pamiętać o sobie. Po to masz telefon komórkowy, abyś zadzwonił do kogoś, kto może dzisiaj nie przyszedł na spotkanie. Co się stało? SMS nie wystarczy. Musisz odnaleźć kogoś, kto się zagubił, bo jesteś pasterzem, animatorem. I nie możesz być nieprzygotowany do spotkania, bo miałeś jakieś zadanie, zajęcia, czy może pracę. Musisz tak tutaj docierać do wspólnoty, żebyś się nie spóźnił, bo tu ludzie na ciebie czekają. Nie możesz się szybko zwalniać, łatwo zwalniać. Jest grupka, a nie ma animatora. Co to za odpowiedzialność? Na czym ona polega? Jak ty się zachowujesz? Naprawdę to jest wielkie słowo odpowiedzialność. My wszyscy musimy dorastać do odpowiedzialności. I Bóg przychodzi nam z pomocą w tym dorastaniu. Ale pamiętaj, że to jest pewna droga. Nigdy nie możesz powiedzieć, już jestem tak odpowiedzialny, że już mogę teraz się zluzować. Nie. Całe życie nasza odpowiedzialność jest wystawiona na próby. Przychodzą różne kryzysy, sytuacje. Trzeba umieć pokierować swoim życiem, żeby dobrze spełniać swoją posługę. Czy to będzie posługa we wspólnocie, małej grupce, czy w całej wspólnocie, czy na kursie alfa. Nie możesz zaniedbać, jesteś teraz, masz jakąś konkretną misję do spełnienia na kursie alfa, nie możesz zaniedbać dlatego, bo masz jakiś nastrój depresyjny czy coś tam. Módl się do Ducha Świętego, aby depresja ustała, po prostu łykaj tabletki, po prostu, a przychodź, nie może ciebie zabraknąć, masz przecież grupkę, jesteś odpowiedzialny. I ta odpowiedzialność twoja się kształtuje, po prostu też dorasta, można powiedzieć, rośnie coraz bardziej, aż w końcu biskupem zostaniesz. Może nie od razu, ale no właśnie, to jest pewna, myślę, jak patrzymy na Jana Pawła II, przeszedł przez różne sytuacje, bardzo trudne. Mama mu umarła, gdy był dzieckiem, w czasie wojny mu umarł ojciec, nawet nie był przy śmierci, nagle to się stało. Brat mu wcześniej umarł, który był lekarzem, zaraził się przy pacjentach i umarł. Został sam. Była wojna, musiał ciężko pracować, a jednocześnie uczył się, bo rozpoczął studia seminaryjne. Kształtowała się jego odpowiedzialność za jego życie, za powołanie. Jesteś odpowiedzialny za swoje powołanie. I dlatego nie możesz być taką chorągiewką, jak wiatr powieje, tak się obracasz. Raz myślisz to, raz coś innego po prostu. Może będziesz tym, a może kim innym. Może będę księdzem, może zakonnicą, może mężem, może żoną, a może będę starą panną, stetryczałą. Kim ty jesteś? Musisz mieć wyznaczony szlak. Bóg ma wspaniały plan dla twojego życia. I dlatego musisz zatroszczyć się o taką wierność swojemu powołaniu. I to jest odpowiedzialność. Można powiedzieć, że we wspólnocie ta twoja odpowiedzialność jest jakąś szkołą, kształtuje się. Przez to, że przychodzisz na spotkanie, chociaż głowa cię boli, że prowadzisz grupkę, chociaż może masz nastrój zdechły. Przez to, że po prostu dzwonisz do swoich ludzi, mimo że nie masz czasu, bo masz dużo pracy, czy jakieś kolokwia. Przez to, że modlisz się za ludzi, że spotykasz się z nimi, słuchasz ich, że masz życzliwość do nich, chociaż może oni by są mało sympatyczni. Wszyscy jesteśmy mało sympatyczni albo bardzo sympatyczni jednocześnie, ale mamy różne swoje nastroje i nieraz potrafimy okazać brak sympatii, nieraz jesteśmy nieprzyjemni. I trzeba to umieć znieść i przebaczyć. Przebaczyć komuś, kto jest w grupce trudny. Przyjąć go, nie odrzucić go. Nie skazać go już na przegraną. Ale praca. Pracujemy nad sobą nawzajem. Pracujemy ze sobą nawzajem. W podążaniu ku świętości. To jest praca pewna. I dlatego jest pewien wysiłek, jest pewna walka. I gdy człowiek jest odpowiedzialny, to walczy. Walczy z samym sobą, z własnym lenistwem walczy. Wielkim przeciwnikiem twoim jest twoje lenistwo, które ciebie może zniszczyć i unicestwić. O której wstajesz? Niektórzy z was, wiem, wstają dopiero o 11. Co to za życie, gdy się wstaje o 11? Trzeba chodzić wcześniej spać i wcześniej wstawać. I mszą świętą rozpoczynać dzień. Porządek, twój porządek, twoja odpowiedzialność za twój tydzień, za to, co masz robić, to, kim jesteś, twoje zadania, twoje kolokwia, twoje przygotowanie spotkania w grupce, twoje codzienne słuchanie, czytanie Słowa Bożego, medytacja, adoracja, Eucharystia. Porządek musi być w twoim życiu. Wczesne, ranne wstawanie. Ktoś powiedział, to Sokrates powiedział, że tężyznę ducha osiąga się przez wczesne wstawanie i alternatywę. Jest w tym jakaś prawda. Wczesne wstawanie i alternatywa. Dlatego mówię wam, trzeba dobrze uporządkować swój dzień, swoje priorytety, o co chodzi w twoim życiu. Jeżeli twoja modlitwa będzie uzależniona od nastrojów, będzie gdzieś tam na szarym końcu, gdy już nie masz co robić, albo gdy trwoga to do Boga, to wtedy biegniesz i się modlisz, to ty właściwie, twoja wiara jest nędzna. Twoja wiara jest nędzna. Ty musisz postawić modlitwę na pierwszym miejscu, bo to jest Bóg, z którym ty rozmawiasz. To tak jak prezydent w Stanach Zjednoczonych jest na pierwszym miejscu. Wszyscy, gdy idą do prezydenta, to czyszczą buty, golą się, garnitur zakładają, bo idą do prezydenta. Tak samo ty, gdy idziesz na spotkanie z Jezusem, musisz być odpowiednio przygotowany. Nie tylko elegancko ubrany, ale też przede wszystkim wewnętrznie przygotowany. Widzisz, że idziesz na audiencję do twojego Boga. On jest twoim Bogiem, ale także twoim przyjacielem. Musisz się w Nim zakochać, w Jezusie Chrystusie. Jeżeli Jezus dzisiaj cię pyta, czy ty mnie kochasz, no to nie tylko jest pytanie skierowane do dziewcząt, ale także do chłopców, do każdego z nas i do mnie. Mamy się zakochać w Jezusie, ale żeby się zakochać w Jezusie, to trzeba uwierzyć, że On jest w nas zakochany. Naprawdę On jest w nas zakochany. I wtedy rzeczywiście twoja miłość będzie odpowiedzialna. Twoje decyzje, twoje starania o innych, troska o drugiego człowieka będzie odpowiedzialna. Nie zaniedbasz swojego brata, nie zaniedbasz swojej grupki. Przychodzi mi animator i mówi: zakochałem się, już teraz chcę grupkę oddać, bo po prostu nie wiem, co ze mną będzie. O czym ty mówisz? Ty w ogóle nie wiesz, co to znaczy miłość. To, że się zakochałeś, to nie znaczy, że jeszcze będziesz mężem czy żoną. jeżeli się zakochałeś, to właśnie ta miłość twoja niech się realizuje też w grupce. Przede wszystkim troszcz się o grupkę. Tutaj jest miłość. Tamto zakochanie, no może coś z tego wyjdzie, oby wyszło. Dlatego bardzo was zachęcam i zapraszam do większej miłości w Jezusie, do Jezusa. Uwierz w miłość Jezusa i kochaj Jezusa, zakochaj się w Jezusie, a wtedy nie zmarnujesz swojego życia. Przestaniesz się kręcić wokół siebie, a zobaczysz, że twoje życie się realizuje przez miłość do ludzi, przez miłość do ludzi. Będziesz im służył z radością, będziesz im oddany, będziesz ich szanował i troszczył się o nich. Pozdrawiam was wszystkich. Jeszcze jedno słowo. Tam jest jeszcze takie słowo powiedziane. Gdy byłeś młodszy, chodziłeś gdzie chciałeś, ale gdy się zestarzejesz, inny cię opasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. Wiecie, jakieś 30 lat temu to słowo otrzymałem na modlitwie wstawienniczej i rzeczywiście ono się zrealizowało ze mną, w moim życiu. Inny mnie opasał, Duch Święty mnie opasał i poprowadził dokąd nie chciałem iść. Po ludzku nie chciałem iść, ale poszedłem, bo otrzymałem to słowo. I tak mnie Jezus prowadził, że dotarłem tutaj, jestem z wami. I mi Jezus mówi ciągle, pójdź za mną, idź za mną, idź za mną. Tak jak w końcówce tej dzisiejszej Ewangelii, tego spotkania Jezusa z Piotrem. Pójdź za mną. Zobaczcie, Piotr usłyszał te słowa najpierw nad jeziorem, gdy był rybakiem. I usłyszał, pójdź za mną, a uczynię cię rybakiem ludzi. I Piotr przyłączył się do Jezusa. A tu po zmartwychwstaniu, gdy się zaparł Jezusa 3 razy, gdy Jezus go pyta o miłość, znów słyszy, pójdź za mną. Tylko wtedy będziesz mógł iść za Jezusem, gdy go pokochasz, gdy się zjednoczysz z Nim w miłości. Gdy Jemu zaufasz, On cię opasze Duchem Świętym i poprowadzi taką drogą, którą może byś nie chciał iść, ale pójdziesz i będzie to wspaniała droga, na której zrealizuje się twoje życie, twoja świętość. Alleluja! Za chwilę będzie wystawiony Najświętszy Sakrament, Jezus tu będzie i trzeba, abyś spotkał się z Jezusem i usłyszał, On do ciebie będzie mówił, czy ty mnie kochasz? A ty spróbuj odpowiedzieć, tak Panie, ty wiesz, że ja cię kocham. Spróbuj odpowiedzieć, nawet jeżeli masz wątpliwość. I usłysz, pójdź za mną. Jezus mówi do ciebie, pójdź za mną. Ja ciebie posyłam do małej grupki, do wspólnoty, abyś był odpowiedzialny za nich. Abyś kochał ich, troszczył się o nich. Jezus te słowa kieruje dzisiaj do ciebie.